takich parę myśli mam się chcę podzielić. Myślę, że to nie będzie jakieś takie kazanie typowe. Może później tak właśnie ktoś będzie chciał coś też dodać do tego. Ale zacznę tak, jakoś mi przyszło do serca, że chcę się jakoś troszkę odnieść do tego, co Anetka mówiła i Agnieszka. I takie mi kiedyś bardzo słowo dotknęło. I to jest Jeremiasz 30 rozdział. I to jest bardzo dobre takie słowo do tematu właśnie, jak ktoś, kogoś Bóg powołuje gdzieś do relacji w ogóle, tak, z Żydami. To jest takie zrozumienie pewne. I to jest taki werset 12, gdzie Bóg mówi, gdyż tak mówi Pan, twój cios jest dotkliwy, tam dosłownie w oryginale, bardzo bolesny. Twoja rana jest nieuleczalna. Nie ma na twój wrzut lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia. Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie. To jest mowa tak naprawdę o narodach wszystkich, które kiedyś gdzieś tam z nimi, powiedzmy, jakieś relacje były, w pewnym momencie wszyscy przeciwko nim się zwrócili, tak? Bo uderzyłem cię tak, jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy. Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy. Dlatego wszyscy, którzy cię pożerali, będą pożarci, a wszyscy twoi ciemiescy pójdą do niewoli. Ci, którzy cię grabią, będą ograbieni, a wszystkich twoich łupiesców wydam na łup. I 17 właśnie werset mówi, bo spowoduje, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów, mówi Pan, chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Tak mówi Pan, oto ja odwrócę los namiotów Jakuba i zmiłuję się nad jego siedzibami. Miasto będzie odbudowane na swoim wzgórzu, a pałac stanie na swoim miejscu. I rozbrzmi z nich pieśń dziękczynienia i okrzyk weselących się. Rozmnożę ich i nie będzie ich mało. Uczczę ich i nie będą już w pogardzie. I tak dalej można by czytać i czytać, bo tam dalej 31 rozdział o tym mówi, 32, tak? Tak jakby to jest całe takie słowo prorocze po prostu tu miał Jeremiasz odnośnie Izraela. Ja wierzę, że to się dotyczy do tych czasów. Wierzę, że to, co było tu mówione o tej ranie, o której Bóg mówi, że będzie bardzo bolesna i wręcz Bóg ją nazywa, że Bóg tu mówi, twoja rana jest nieuleczalna. I to jest Holokaust. Ja tak wierzę. Wierzę tak. I wielu ludzi tak mówi, którzy się tym tematem zajmują. I pomimo to, że Bóg mówi, że ona jest okropnie bolesna, tak, jest nie do uleczenia, 17 werset mówi, że spowoduje, że zabliźnią się. I wiecie, i wierzę, że tutaj to całkowicie w to wierzę, że Bóg też w tym procesie leczenia chce używać Kościoła. Bo kogo ma użyć? Bo my jesteśmy Jego ciałem na ziemi. Więc tak naprawdę, wiecie, On też oczywiście jest w stanie używać niewierzących. Jest, Bóg wszystko, On Bóg zwierząt może używać. Biblia składa świadectwa o takich rzeczach, tak? Może. Ale przede wszystkim Bóg chce, tak jakby tak, że my się modlimy, bądź wola Twoja, tak? Przyjdź królestwo Twoje. My tu jesteśmy na ziemi po to, aby Boża wola się realizowała na ziemi, tak? Przez naszą współpracę z Bogiem i nasze posłuszeństwo. I to, co właśnie, to coś, co powiedzmy, co też Agnieszka właśnie mówiła, ja tak wierzę, takie zrozumienie dostałem i widzę, że to działa i wielu ludzi o tym mówi, tak? Że z powodu tej rany i ta rana też jest, wiecie, to jest okropna trauma. To jak Iszaj był u nas, ja rozmawiałem z nim, on mówi, to jest pokoleniowo idzie. Pokoleniowo. To są tak głębokie rzeczy, że tak jak on mówi, tak, że jego siostra, która w ogóle nie pamięta wojny, dlatego, że się urodziła po wojnie, na przykład ma takie nawyki po Holokauście, tak? Że ona idzie i się odwraca, na przykład nie wie dlaczego. Ma ciągle strach i patrzy, czy ktoś nie śledzi. Albo jest strach o dzieci, że dziecko wychodzi i ciągle taki lęk, czy ono gdzieś nie zostanie zabite. On mówi, w ogóle, mówi, my nawet nie rozumiemy, dlaczego takie rzeczy po prostu, tak, doświadczamy. Ale właśnie to, co wierzę, że Bóg chce wykorzystać, to jest właśnie miłość. Dlatego, że też częścią tej rany ich jest odrzucenie przez narody. I to po prostu to było przez wieki. To nie było tak, jakieś coś małego. To było coś, że wiecie, że... I teraz właśnie to jest to, że kiedy oni słyszą, że ktoś, kto nie jest Żydem, ma jakąś sympatię jakąś do Żydów, że w ogóle, że coś dobrze o tym myśli, mówi, to jest coś, co bardzo dotyka ich serc. I to jest właśnie ten element, który my możemy wykorzystywać, tak? Tego, że jeśli Bóg nas gdzieś powołuje, tak? Czy Anetkę do tego, czy gdzieś Agnieszka tu ma teraz w tych relacjach, czy generalnie, Bóg nam chce dawać tą miłość, tak? I ta miłość przez nas może do nich płynąć i to jest coś, co właśnie jest tym procesem leczenia tej strasznej rany, którą oni mają, tak? I to jest tak, że oni wtedy generalnie to jest tak, że oni się bardzo otwierają, tak? My to wiem po tym filmie na przykład z Tomaszem, tak, Wroszem, co on na cmentarzu ich przeprosił, co tam się działo, to w ogóle to ja słyszałem świadectwa ludzi też wierzących, którzy byli przy tym i oni mówili, że to my bardziej się wstydziliśmy po prostu niż oni. Oni po prostu po tym wyznaniu Tomka i po prostu przeprosinach ze strony polskiej, to oni ruszyli na nas z ramionami. Mówi, to był szok. I mówi, niektórzy z wierzących, że tak powiem, nawet uciekli. Tak. Nie umieli po prostu się zachować w tej sytuacji, wycofali się. Po prostu nie byli gotowi na to, żeby po prostu ich przyjąć z miłością. A oni natychmiast, że tak powiem, otworzyli się. Nie? To samo robi Etek Ćwierz, tak, w Kielcach, gdzie on już to robi systematycznie. Ja też widziałem, bo to są relacje. To jest niesamowite, tak, że bo tam był pogrom kielecki znów i przyjeżdżają wycieczki z Izraela, głównie z młodzieży. I Jedek tak robi, że on chodzi tam, tak? I tak jak ze strony polskiej, on opowiada, mówi, nic nie ściemniamy, tak było, bardzo was przepraszamy, tak? Kochamy dzisiaj Izrael, pokutujemy za to, co robili nasi przodkowie. Dzisiaj chcemy, żeby Kielce były otwarte dla was. I oni płaczą tam, jak nie wiem po prostu. To są bardzo dotykali, tak? Bo potrzebują tego. Bo tam, gdzie jest odrzucenie, tam po prostu jest wielki głód po prostu miłości, tak? I akceptacji. Ale wiadomo, że to jest czas też, kiedy Bóg ten naród chce leczyć. To jest oczywiste. Dlatego, że to jest coś, myśmy już tu mówili nieraz, to jest coś, co się dzieje globalnie dzisiaj. Globalnie. Natasza Spiegelman, ona wstawiała filmy z Panamy. To jest odjazd. To jest, słuchajcie, to jest w ogóle inny wymiar w ogóle chrześcijaństwa. To jest kwestia stadionów. Tam ją zaprosili, żeby gdzieś prowadził uwielbienie. I ona na stadionie jest w takim momencie i kręci film ze stadionu. I tam jest taki moment, że jak zaczęli jakąś pieśń w ogóle, taką właśnie wnucie żydowskiej, tak? I tańce, to po prostu to jest tak, że tłum biegnie z tych po prostu siedzeń stadionu na płytę. Wszystko, jakieś flagi, to jest takie szaleństwo, że to jest w ogóle, to jest inny wymiar, no inna skala po prostu, tak? To jest wszystko w tysiącach się dzieje. Ale to jest coś, co jest globalne, że globalnie Bóg Kościół gdzieś dotyka w tym temacie, tak? Dlatego, że to są naprawdę czasy ostateczne. Czasy ostateczne. I też właśnie ja też rozmawiałem z Agatką i z Andrzejem, bo oni gdzieś się z kwokami, bo oni się spotkali z czymś złym w tym temacie, że gdzieś tak jakby zostali odrzuceni, troszkę rozmawialiśmy. Bardzo fajny taki czas też mieliśmy. I właśnie, i na przykład, bo dla nich to takie pytanie, że to wszystko, że teraz powstał naród w ogóle od nowa i tak dalej, to oni gdzieś się naczytali, że to wszystko jest tak jakby nieboże, bo to przecież jak oni żyją i tak dalej, nie? Ja mówię, słuchajcie, ale jest takie proroctwo, gdzie Bóg mówi, ja ich zbiorę, ja ich odnowię, ja odnowię winnicę, a potem ich oczyszczę od nieprawości. Nigdzie nie jest powiedziane, że to będzie warunkowa ta odnowa, że oni najpierw muszą wrócić do Boga, wszystko super, uświęcenia, później Bóg mówi, mówię, nie. Mówię, słuchajcie, tak nie jest, nie? Absolutnie. I tu tak jakby niektórzy mówią, że to chyba nie może być Boże dzieło, no bo zobacz, jak dzisiaj jest w Izraelu. Nie, to jest Boże dzieło. Jak patrzymy na proroctwa, Bóg jest w pewnym procesie. Tak? I końcówka tego procesu będzie niesamowita. I fajnie, że my gdzieś możemy tam w tym być, tak? Dobrze. Wiecie, dzisiaj takie są fajnie, bo to tak jakby to, co Kuba mówił w ogóle i ta wizja, która Agnieszka miała, ciekawe, bo ja nawet ten werset mam dzisiaj, żeby, i to dzisiaj dostałem go nad rano też tutaj, żeby przeczytać o tej wańce wstańce. To fajnie jakoś tak, nie? No. Właśnie werset o wańce wstańce nie ma, ale jest coś, tak? No jest, tak. No lepiej nie, ja nie proponuję, no nie proponuję, jest wystarczająca. Dobrze, Ewangelia Jana, 4 rozdział, ja chcę zacząć. Proszę. Masz.
Było takie straszne zamieszanie z tą ustawą o IPN-ie, wielkie oburzenie Żydów i tak dalej. Myśmy się, u nas ten temat zaczął się, my się bardzo o to modliliśmy też, nie? i modlimy się o rząd i wiemy, że jest jakiś, że Bóg jest nad tym rządem i Bóg jest nad Polską, bo to widać, wiecie, od paru lat naprawdę widać, że Bóg jest z nami, nie? I tu nagle wychodzi ta ustawa o IPN-ie, takie wielkie zamieszanie na świecie, wiecie, i nie wiem, jak to nazwać. Ja się bardzo dziwnie z tym wszystkim czułam i dużo się modliłam. Myślę, Boże, jak to jest? O co to w ogóle w tym wszystkim chodzi? Mamy taki fajny rząd. Tyle się modlimy, tu jakieś relacje nawiązujemy. A Bóg mi wtedy powiedział, że to jest, wiecie, no nie mogę powiedzieć, że to było Boże działanie i Boże zamierzenie, ale Bóg mi powiedział coś takiego, że nie da się leczyć rany, która jest ukryta. Bo jeżeli my się skaleczymy, to widzimy, że to jest skaleczenie, ale jeżeli to było coś w środku i było bardzo głęboko, to tego inaczej się nie da uleczyć. I wtedy wyszły bardzo, ja byłam w szoku, wiecie, naprawdę, jak wyszły bardzo mocno antypolskie nastroje w Izraelu. I to, co chce robić nasz rząd, tam niektórzy też się oburzają, po co to w ogóle ruszać, Niemcy przeprosili, zostawmy tam tych Niemców i tak dalej, że oni nas napadli, ale no, to nieraz było mówione, bo jak była druga wojna światowa, to przyszli, napadli Polskę hitlerowcy, z drugiej strony byli bolszewicy, a po wojnie już nie było hitlerowców, nie było bolszewików, ale zostali Polacy. I gdzieś to wszystko się na nas przez to skupiło. Więc wydaje mi się, że to też, pomimo tego, że to było takie no, niefajne dla Polski, ale to było potrzebne, to co się wydarzyło w 2018 roku.
Ja też rozmawiałem niedawno z takim małżeństwem i właśnie oni tak mówili, że może taka wielka afera wyszła z tego spotkania takiego w Izraelu, co z Lubelszczyzny, tak? Pojechało grono też przedstawiciele, to jest z lotniska naszego. No i że taka właśnie afera, że jak to w ogóle, że tyle pieniędzy się wydało w ogóle, o co tu chodzi i tak dalej. I tam, że to właśnie, że to wszystko znów, że Gąsiorowski i tak dalej. Ja mówię, wiesz, słuchaj, to mówię ci, że chyba się muszę trochę poczuć winny. Mówię, bo tak duchowo korzenie, to trochę myśmy może tutaj pomogli. Dlatego, że kiedy był ten tur modlitewny, tak, to po tym turze to nastąpiło. I na przykład my mieliśmy takie świadectwo, że to jest jakaś odpowiedź, dlatego że my o to wszystko się modliliśmy. My modliliśmy się tam codziennie, odnawianie relacji politycznych, gospodarczych, po prostu wszystko, tak, o wszystko. I potem to się nastąpiło, tak, także to tak. Nie będziemy mówić o tym, co tam potem tak nasz rząd z tym robi, będziemy się modlić o nich i błogosławić, tak. Dobra, Ewangelia Jana, 4 rozdział. Od 10 znamy tą historię, także ja nie muszę jej całej czytać. Od 10 zacznę i tak będziecie chyba wiedzieli, o co chodzi. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi. Wiecie, to jest po prostu niesamowity. Niesamowity. Jezus tutaj mówi, tak, o tej zasadzie. Wierzę, że tu mówi o nowonarodzeniu. To nawet nie jest mowa o chrzcie Duchem Świętym. Ale mówi o tym, że kiedy ten pierwszy raz przychodzi do Jezusa, nawiązuje z Nim relacje i On wtedy udziela ci ze swego ducha. Tak? To jest tak, jakbyś ty napił się i On mówi, że ta woda, kiedy ty wtedy pierwszy raz ją pijesz, że ta woda w tobie staje się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Czyli od tego momentu źródło masz w sobie. Taka jest pieśń, tak? Źródło mądrości, źródło miłości, źródło radości mam w sobie. I wiecie, to jest tak, to jest cudowne, dlatego że w pewien sposób to sprawia, że możesz być tak trochę samowystarczalny, tak powiem. Nie chcę mówić o tym, że nie potrzebujesz społeczności Kościoła, absolutnie nie, ale chcę ci powiedzieć, że największy wpływ na to, jak spełnione będzie twoje życie, będzie od tego, jak nauczysz się współpracować ze źródłem, które jest w tobie. Nie przez konferencje jakieś, nie przez to, co się dzieje z zewnątrz, ale Jezus powiedział, że gdy napijesz się tej wody, to ta woda stanie się w tobie źródłem. To znaczy, że ty nie musisz nigdzie więcej latać. To znaczy, że nie musisz więcej szukać. To jest koniec poszukiwania. Źródło przyszło i zamieszkało w tobie. To jest bardzo dobra wiadomość, ale ta wiadomość też niesie taką myśl. Więc jeśli w moim życiu coś jest nie tak, to kto jest za to odpowiedzialny? To kto jest za to odpowiedzialny? Jeśli mam źródło w sobie, o którym Jezus mówi, że całkowitym jest spełnieniem w moim życiu, a jest tak wszystko źle w moim życiu, to kto jest winny? To jest nasza odpowiedzialność, co my z tym źródłem robimy. I wiecie, to, co Paweł mówi, żebyśmy łaski Bożej nadaremno nie przyjmowali, to ja to tak rozumiem, tak, że kiedy przychodzę do Pana i kiedy On mi daje ten skarb, kiedy On swego ducha, tak, to już było zapowiadane oczywiście przez proroków w Starym Przymierzu, że nowe całe przymierze będzie polegać na tym, że dam ci nowe serce i mego ducha włożę do twojego serca. Na tym to wszystko miało polegać. I to jest to, o czym Jezus mówi. Te źródło wody to jest nic innego jak Duch Święty, który przyszedł i pozostał. To nie jest tak, że przyszedłeś, miałeś doświadczenie i on odszedł, tak jak się działo w Starym Testamencie. Namaszczenie przyszło i odeszło. Nie. Przyszedł i zamieszkał w nas. Niektórzy mówią w sercu, oczywiście można tak mówić, ale bardziej by było wskazane, że w duchu, tak? Dosłownie tam, kiedy Jezus mówi, że kiedy właśnie przyjdziemy do Niego i napijemy się tej wody, to jest napisane, że z naszego wnętrza, tak? Tam jest dosłownie z brzucha, tak? Z brzucha popłyną rzeki wody żywej. I wiele osób mówi, że to jest gdzieś tutaj. I to by się zgadzało. Ja to wiele razy coś tu czułem, tak. Naprawdę, tak jest. I kiedy pierwszy raz miałem wypływ Ducha Świętego podczas chrztu, to czułem, że zaczęło stąd rosnąć, nie stąd. Czułem, jak stąd mi szło, szło i wyszło, tak? Jakimś wyznaniem wtedy modlitwy i tak dalej, słowem proroczym. Na tej zasadzie. Więc wiecie, to jest tak, że spełnienie naszego życia teraz zależy od tego, jak my nauczymy się przychodzić do tego źródła w nas, słuchać go, współpracować z nim, poddawać się jemu, pić z niego. Nic nie da większego wzrostu niż to, kiedy będziemy to praktykować. Nic. I teraz oczywiście powiem wam tak, to tydzień temu tak króciutko, tak, mówiłem, zaznaczyłem, że kiedy Jezus mówi, że trwajcie we mnie, a ja w was, wtedy przyniesiecie wiele owocu. Więc właśnie, powiem wam, tam jest nacisk, ja w was. I teraz, bo my nieraz, ja nieraz miałem takie myśli, że trwać w Jezusie, to nie wiem, on gdzieś jest na tronie i jakoś ja tam z nim trwam, nie? Jakoś się do niego podłączam. W ogóle Jezus nie o tym mówi. Jezus mówi, ja w tobie mam trwać. Ty trwaj we mnie, a ja w tobie. I teraz, co to jest, że Jezus trwa we mnie? Ja wierzę, że tu chodzi o to, że On, który zamieszkał we mnie przez swego ducha, ma panowanie w moim wnętrzu. Że jestem oddany Mu i że Jego życie wypełnia mnie, Jego życie dominuje mnie. To znaczy, że wchodzę pod prowadzenie, pod kontrolę pragnień Ducha Świętego, który we mnie zamieszkał. I idę za tym Jego wewnętrznym prowadzeniem. Tak bym to nazwał. I wierzę, że to jest trwanie w Chrystusie. I Jezus powiedział, że jeśli we mnie będziesz trwać, to przyniesiesz wiele owocu. Wiele. Jeśli nie będziesz trwał, no to nie przyniesiesz, tak? Owocu wiele. Więc to jest kwestia, wiecie, że Duch Święty przyszedł w nas, zamieszkał, stał się w nas tym źródłem życia Bożego, źródłem mocy, tak? Mądrości, radości, wszystko, dary ducha, owoc ducha. Co sobie możesz tam zapragnąć? Przyszło, zamieszkało w tobie. I teraz jest cały czas kwestia, co my z tym robimy. Bo wiecie, to jest tak, że możemy w ogóle zapomnieć o tym, tak? Jak Paweł mówi, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Bożej, Duch Boży mieszka w was. Możemy w ogóle zapomnieć, tak? Gdzieś to się wydarzyło, a dzisiaj żyć w ogóle tak, jakby to się nie wydarzyło. W ogóle nie korzystać z tego, tak? I żyjemy sobie normalnym życiem. I wtedy tak bardzo podobnie żyjemy, jak wszyscy dookoła. A teraz, kiedy my sobie uświadomimy, kto w nas zamieszkał i co my mamy, to my się tak powinniśmy różnić od tych innych, którzy tego nie mają, tak? I to Jezus mówi, że wy jesteście światłością świata. To powinno być widać, tak? Że w nas mieszka Duch Święty. O! Dokładnie. Tak jest. Tak jest. Nie, albo prześladować. No to też się zdarzy. To też się zdarzy. W każdym bądź razie, teraz słuchajcie, chodzi o to, że i to powiem wam prawdę, wielu ludzi mówi, mężów Bożych, wielu mężów Bożych mówi tak, najważniejszą rzeczą w życiu wierzącego jest nauczyć się słuchać Ducha Świętego. Wielu ludzi, którzy ich życie świadczy wydaniem potężnego owocu, o tym mówią. Że to było coś, co było najważniejszą rzeczą w ich życiu. I teraz to jest, słuchajcie, bardzo ważne. W jaki sposób słucham Ducha Świętego? Słucham tego, który mieszka we mnie. Nie chodzi o zewnętrzne głosy. Bóg potrafi przemówić, wiecie, zewnętrznym głosem. Ja na przykład nigdy nie słyszałem zewnętrznego głosu. Nigdy. Są tacy, co słyszeli. Zazwyczaj im się to przytrafia takim ludziom raz, dwa razy w życiu. To jest wszystko. Trzy razy. No to siostra jest w czołówce już takiej, naprawdę. Fest, nie? To się zdarza. Ale to nie jest coś, co nas codziennie prowadzi. To nie jest tak. Wiecie, Hagin ma świetne powiedzenie miał. Nawet nie wiem, czy to już mu Bóg dał, czy on sam to tak jakby powiedział, ale takie mam powiedzenie, że ludzie wierzący szukają tego, co spektakularne i pomijają to, co jest ponaturalne. Szukamy tego, co spektakularne, pomijając to, co ponaturalne. I on wyjaśnia, mówi, co to jest to ponaturalne? To jest ten wewnętrzne prowadzenie Ducha Świętego w twoim sercu. I mówi, tak często to ignorujemy i tak często to pomijamy, dlatego że my szukamy czegoś spektakularnego. Niech anioł przyjdzie i mi powie. Niech prorok przyjdzie i mi powie. I wiecie, to jest coś, co każdy z nas za to indywidualnie po prostu, on odpowiada w swoim życiu. Za to, jak nauczy się relacji z Duchem Świętym i jak nauczymy się Go słuchać. Kiedyś mi tak powiedział, wtedy naprawdę w to wierzę. Mówi, niektórzy nigdy nie dali mi szans, żebym do nich mówił. Nigdy. Wiecie, to od nas zależy, czy ja będę przychodził do Niego po prowadzenie i poradę. On nie narzuci nam tego, rozumiecie to? Nie narzuci mi. Jeśli ja się uprę i chcę po prostu iść i żyć, wszystko robić po swojemu, no okej, tak? Okej. On będzie tak jakby nieaktywowany wtedy w moim życiu. Będzie zasmucony. Bo to jest to, że to my mamy do Niego przychodzić. Tak jak Derek Prince mówi, nie ma nic bezpieczniejszego, niż pytać się o wszystko Ducha Świętego. Oczywiście nie o to, jakie skarpety wkładamy rano, nie? Bo to już jest odjazd, nie? ale o wiele rzeczy w życiu, tak? Taki werset, wiecie, przeczytam teraz. Takich parę wersetów właśnie mi przyszło. Znanych, ale chcę jakoś je odnowić. Filipian 2, od 12. Przeto umiłowani moi, jak zawsze nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i ze drżeniem, zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was chcenie i wykonanie. Tam jeszcze jest w Gdańskiej, według upodobania woli swojej. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu, którego, rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Więc Paweł mówi, Bóg to według upodobania swego sprawia w was chcenie i wykonanie. Tam jest jeszcze według swej woli, tak? Bóg gdzie sprawia to chcenie? W nas. Halo. W nas. I dalej mówi, czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi dziećmi Bożymi. Więc co nas prowadzi do tego, że stajemy się takimi dziećmi, w których ojciec ma totalne upodobanie? Że uczymy się rozpoznawać te chcenia, te pragnienia, które Duch Święty przychodzi do nas, do naszych serc i teraz i czynimy to wszystko bez szemrania i powątpiewania. Idziemy za tym prowadzeniem Ducha Świętego, który jest wewnątrz naszych serc. I to nas prowadzi do doskonałości dzieci Bożych. Tak jak w Rzymian 8 jest powiedziane, że ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Więc Duch Święty przyszedł do naszego życia, aby je prowadzić. Czyli musimy skapitulować, tak? Halo. No musimy. Jadę samochodem, tak to fajnie Graham Cook mówi, jadę samochodem, tak? Sobie kieruję i nagle on nie wsiada jako pasażer. On otwiera drzwi kierowcy, mówi Piotrek, przesiądź się na miejsce pasażera, będziemy jechać. O to chodzi z prowadzeniem ducha. Nie, to nie jest tak, że ja mam już swój plan, wiem dokąd jadę i zapraszam, żeby ta podróż była fajna, to my Duchu Święty siadaj, daj mi radość, pokój, pojedziemy. Tam, gdzie ja chcę. On nie po to przychodzi do mego życia. On przychodzi z planem Ojca, który jest w sercu Ojca, odwieczny plan, gdzie Bóg już przygotował uczynki dla nas przed założeniem świata. I on teraz przychodzi, znając doskonale ten plan, przychodzi zamieszkać we mnie i mówi teraz, Piotrek, przesiadkę robimy. I kiedy ty się zgodzisz, że to ja pokieruję, to zobaczysz, że wygramy. Będzie zwycięstwo. To nie znaczy, że będzie wszystko idealnie, ale dojedziemy. Dojedziemy. Będzie nagroda i po drodze będzie wiele owocu. Trwałego, dobrego owocu. Ale musimy tak jakby pozwolić mu, tak? Wejść w te miejsce nadrzędne w naszym życiu. To jest tak, wiecie, że wiele decyzji my podejmujemy w życiu i teraz jest właśnie, to jest kwestia, czy my go szukamy w tych decyzjach. Nie wiem, czy wam się coś takiego przytrafiło. Mi się przytrafiło nieraz, że tak czegoś chciałem, że nie chciałem nawet go pytać. Taki człowiek jest taki cwany. Zdarzało się coś takiego, że po prostu tak się na coś człowiek napali, jakiś taki swój pomysł, że aż sobie myśli, no kurczę, no nic, nie, no po prostu to nie. Ja chcę to zrobić, to nawet się nie chcę zapytać, bo jest opcja, że może powie, że nie. No to po co się pytać, tak? To trzeba iść szybko za tą inspiracją. I w taki sposób, wiecie, my tracimy. I w taki sposób my przegrywamy. Oczywiście, no to jest oczywiste, ale to jest tak, że wiecie, to my musimy taką rzecz zrozumieć, że Ojciec nie chce niczego złego dla nas. Że to jest ta kwestia naszego zaufania, że On z perspektywy swojej mądrości i miłości, On doskonale wie, jak nas prowadzić i co dla nas jest najlepsze. I w tym momencie, kiedy my się na coś uprzemy i nie chcemy go posłuchać, to zawsze na tym stracimy. Powiem wam, zawsze. Zawsze. I to jest naprawdę, wiecie, to ja mówię tak, jak Derek Mills mówi, my powinniśmy mieć ten nawyk w sobie, rozwijać ciągle szukania Ducha Świętego i szukania Jego prowadzenia, szukania Jego głosu. Wiecie, w sprawach nawet zakupów takich, tak? Ja nie mówię, że idę po pieczywo i się będę modlił, jakie bułki mam kupić, bo to nie. Ale jak już kupujesz auto, to ja ci powiem, fajnie by było się zapytać. Bo można stracić, no można, nie? Można. Naprawdę można stracić. I wiecie, bardzo wielu też ludzi to podkreśla, i to nawet proroków, że nie proroctwa nas mają prowadzić. Nie proroctwa. Ale Duch Święty ma prowadzić każde Boże dziecko przez wewnętrzne świadectwo, wewnętrzny głos. I wiecie, można być zwiedzionym przez proroctwa. Kenneth Hagin, który był w służbie proroka, on mówił tak, kiedy do kogoś prorokuję i potem się pytam, czy jak ty się z tym czujesz, czy twoje wewnętrzne świadectwo jest w tym zgodzie, mówi nie, on mówi to odrzuć to natychmiast. Mówi, odrzucaj moje proroctwo. No tak mówią. Dlatego, że ważniejsze jest wewnętrzne świadectwo. Wiecie, ja kiedyś miałem tak, no to niektórzy wiedzą, że do Warszawy pojechałem, taka niby tam tego, tak, że była możliwość jakiejś służby. 3 miesiące to trwało. I wiecie, kiedy pierwszy raz tam byłem, mnie zaprosili jeszcze, zanim decyzję podjąłem, piękny budynek, ja tam wszedłem i chodziłem i po prostu ja na 1000% wiedziałem, że to nie jest dla mnie. Po prostu mi aż to lepało. To było takie wszystko ładne, a ja chodzę i mówię, ty to, ale to co ty? To w ogóle nie. Ale potem człowiek zaczął, jak tu jest napisane, powątpiewać, szemrać. Ale może, no tak fajnie, tak ładnie w sumie, no ładnie. Warszawa, tego. Zacząłem się tak modlić o to. Dostałem kilka proroctw od osób, nie chcę mówić od kogo, ale od uznawanych osób, które mówiły, jedź. Alleluja, Pan posyła. Pojechałem, wszystko trwało 3 miesiące. Wróciłem i Pan nie posłał. I wiecie, miałem dobry tam czas. To nie jest tak, że ja miałem dobry czas tam. Ale ja nie byłem w swoim miejscu. Ja to wiedziałem. 3 miesiące i się wróciło. I to fajnie, że to wiecie, powiem tak, to jest ile? No, tak, 100 parę kilometrów. Nic po prostu ja nie straciłem. Ale słuchajcie, ale gdybym taką decyzję podjął, że tu na przykład, nie wiesz, masz mieszkanie, sprzedajesz, wyjeżdżasz za granicę, pakujesz się w kredyt, kupujesz dom, to, tamto, to już nie jest tak łatwo wrócić potem i się wycofać. Tak? Nie jest. Niektórzy w taki sposób się załatwili. Nie spędzamy czasu na tym, aby szukać Pana, tak? Aby szukać Jego głosu. Oczywiście Bóg jest bardzo łaskawy i bardzo miłosierny i On nas jest specjalistą od wyprowadzania nas z tych krzaków, tak? Jest specjalistą. I teraz Koryntian właśnie drugi, przeczytamy jeszcze 4 rozdział od 7. To ta Wańka Wstańka właśnie tu jest. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mają zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przez to powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Więc Paweł tutaj mówi, tak, o doświadczeniu swoim, ale też doświadczeniu, myślę, w ogóle apostołów. I mówi, że wiecie, to nie jest opis łatwego życia. Absolutnie nie. To jest opis, który mówi o wielu konfliktach, o wielu zmaganiach, tak? O wielu przeciwnościach. Ale mówi, ale w tym wszystkim, mówi, nie czujemy się nigdy pokonani. W tym wszystkim nie czujemy się nigdy opuszczeni. W tym wszystkim, mówi, nigdy nie kończymy, nie czujemy się, że to jest koniec, że przegraliśmy. Nie. Cały czas wstajemy. Cały czas jesteśmy podnoszeni i cały czas zwyciężamy. Niezależnie od tym, co nas spotyka. I wiecie, on tu mówi o prześladowaniach. To nie jest nasza realność dzisiaj. To, co on mówi, że na śmierć wydawani i tak dalej, on mówi o normalnych prześladowaniach tam, tak? Mówi o biczowaniach, o więzieniach i tak dalej, tak? Też o śmierci męczeńskiej. O takich rzeczach. Ale mówił to wszystko, mówi, te rzeczy nie były w stanie nas pokonać ze względu na to, że mamy w sobie skarb. W naszych naczyniach glinianych. I tym skarbem jest Boża obecność, jest Duch Święty w nas. I mówi, nawet jeśli umieramy w innym miejscu, to dla Pana umieramy. Nawet jeśli tak, to mówi, to przez naszą śmierć uwielbiony jest Chrystus. Nawet jeśli nas zabiją, to się to dzieje w taki sposób, że chwała idzie dla Jezusa. Z powodu tego życia i tego skarbu, który jest w nas. I to jest tak też, że w jakiejkolwiek, słuchajcie, my nie znaleźliśmy się w sytuacji ciężkiej, to Duch Święty, który jest w nas, On jest w stanie nas z tego wyprowadzić. Jest w stanie nam przynieść zwycięstwo. To jest kwestia nieraz, by dojść do miejsca, gdzie usłyszysz Go. Gdzie przyjmiesz Go prowadzenie, przewodnictwo w danym konflikcie życia, w którym jesteś. I jeśli tylko to się stanie i za tym pójdziesz, to będziesz oglądać zwycięstwo. Wiecie, bardzo często jest tak, że my się pakujemy w kłopoty po prostu z naszej winy. Że nie spędzamy czasu, aby usłyszeć, aby poznać wolę Bożą i Boże prowadzenie. I wiecie, to kosztuje. To kosztuje. To nie jest tak, że wiecie, że wystarczy nieraz godzina modlitwy czy jedna noc modlitwy. To nie jest takie proste. Nie chcę też właśnie mówić, że to jest tak, że tak jak telefon, że halo. I ja jak ktoś tak ma, to wręcz, tak powiem, troszkę jestem od razu ostrożny. Tak? Ja już znałem takich, co zawsze Pan mówił. Nie fajnie to wyglądało zazwyczaj. I nie fajnie to się kończyło. To nie jest też tak. Wiecie, nieraz tak jest, że Bóg nam nie mówi nieraz, dlaczego na przykład on zwleka z odpowiedzią. Nie mówi. To jest nieraz takie dziwne, że powiedzmy tak, że masz dar prorokowania, jesteś gdzieś na spotkaniu, Bóg przez ciebie mówi do innych, a ty masz problem, ty modlisz się, a Bóg milczy przez jakiś czas. I sobie myślisz, co jest grane, o co chodzi, tak? Ja wierzę, że to jest wtedy taki czas, żeby jeszcze bardziej przybliżać się do Pana. Jeszcze bardziej być bliżej Niego. Dlatego, że to nie jest tak, że Jemu zależy na tym, żebym ja nic nie usłyszał i Jemu zależy na tym, żeby mi gdzieś nie wyszło. Nie, nie, nie. Ja pewnych rzeczy nie rozumiem. Też miałem momenty, gdzie musiałem nieraz miesiącami czekać na jakąś odpowiedź, tak? Ale chcę wam powiedzieć, to jest moje świadectwo życia. W każdej sprawie, w której podjąłem decyzję w życiu w oparciu o Jego prowadzenie, z każdej tej decyzji jestem szczęśliwy. I nigdy bym jej nie zmienił. Nigdy. A z decyzji, które podejmowałem sam, czując, że niekoniecznie to jest Jego decyzja, powiem wam, że tę decyzję bym zmienił chętnie. Ale nieraz się da, nieraz się nie da. Ale to jest tak, że my ciągle pozostajemy w wolnej woli. Ciągle. Nikt nas do niczego nie będzie zmuszał, tak? Ale On przyszedł do naszego życia, aby nas prowadzić. I to jest też tak, kiedy właśnie tutaj coś mówiliśmy troszkę o zasmucaniu Jego. To właśnie, wiecie, to jest też bardzo ważne, bo my chcemy, wiemy, że wszyscy chcemy, tak? Być wypełnieni radością Ducha, pokojem, tak? Ale On nie przychodzi tylko dla samej tej rzeczy. Tylko On przychodzi do mego życia ze swoją wolą. I to jest tak, że ja chcę Jego radości, pokoju, ale jeśli w tym samym momencie, ale ja nie chcę Twojej woli, to ja nie będę uczestnikiem tej radości, tej pokoju. Okej? To jest ktoś, kto jest osobą, ktoś, kto ma swoją wolę i ktoś, kto przychodzi w pozycji Pana i Króla do mego życia. I chcę, żebym to ja Jego słuchał. I w tym momencie, kiedy właśnie ja Mu pozwalam, tak, zająć tą decyzję, tą pozycję w moim życiu, wtedy On błogosławi mnie swoją obecnością i swoim owocem. I to jest to, o czym mówił Jezus. I powiem wam, że nie ma nic lepszego tu na świecie niż serce wypełnione Duchem Świętym. Nic. Powiem wam, że to jest więcej wart niż wszystkie bogactwa świata. Bogactwa świata nie dają radości. Nie dadzą ci spełnienia. Spełnienie daje obecność Ducha Świętego w naszych sercach. Kiedy On wypełnia, możesz być skromnym człowiekiem, niewiele posiadającym. Jezus powiedział, nie od majętności zależy życie. Nie od majętności, ale od obecności Bożej w naszym życiu. To przynosi nam spełnienie. Więc to jest kwestia, tak jak Kuba też mówił dzisiaj, wspomniał, my tego się będziemy uczyć całe życie. Całe życie. I to jest, ja naprawdę jestem szczęśliwy, że mogłem wiedzieć o tych rzeczach, podejmując pewne decyzje w życiu.